z kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10.15.
Wiktoria Małż, zapraszam. Dzień Kobiet przed nami i od tego zaczynamy przegląd wydarzeń kulturalnych. Muzycznie i śpiewająco zapowiada się Dzień Kobiet w gminie Kolno. Na scenie hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zabielu w niedzielę 9 marca wystąpią regionalne zespoły. Początek wydarzenia o godzinie 13.30. Natomiast w najbliższy piątek uczniowie szkół katolickich w Łomży również zapraszają wszystkie panie z miasta i regionu na wyjątkowy Dzień Kobiet. Młodzież z tej okazji przygotowała występy muzyczne i przedstawienie artystyczne. Dzień Kobiet rozpocznie się o godzinie 17 w auli szkół katolickich w Łomży. Wstęp jest wolny. Niedzielny poranek można spędzić kreatywnie. Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych zaprasza na kolejne spotkanie z kulturą. W najbliższą niedzielę na scenach Miejskiego Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży wystąpi teatr Małe Mi. Po spektaklu odbędzie się warsztat plastyczny, początek o godzinie 11. Malowanie według szumer to kolejne hasło niedzieli w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Spotkanie poprowadzi Monika Janowska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Spotkanie odbędzie się 9 marca, czyli w najbliższą niedzielę o godzinie 11. Kinogaleria pod Arkadami w Łomży w środę 12 marca zaprasza na film dokumentalny Twarze plaże w reżyserii pochodzącej z Francji Agnes Wardy, która przedstawia portret zanikających francuskich peryferii. Film rozpocznie się o godzinie 18. Na przełomie epok. Filharmonia Kameralna w Łomży zaprasza w czwartek 13 marca na kolejny koncert. Na scenie zaprezentuje się m.in. artystka z Turcji pod batutą polskiego dyrygenta Marka Wroniszewskiego. Koncert rozpocznie się o godzinie 18.30. Marta Iwanowska-Polkowska, autorka książki Kiedy życie mówi, sprawdzam, oraz rodowita łomżynianka jest naszym dzisiejszym gościem w audycji z kulturą na ty. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry. To prawda, zaraz po maturze wyprowadziłam się z Łomży, wyjechałam na studia i już nie wróciłam, ale bywam regularnie, odwiedzam, także mam jeszcze pewne połączenia z naszym miastem.
Wyjaśnijmy może na początku temat, hasło rezyliencja, o której tak często wspominasz już na pierwszych stronach książki. Może słuchacze słyszą to słowo pierwszy raz, więc czym jest, na czym to polega?
Rezyliencja jest pewną cząstką, pewną częścią większej cechy, którą jest odporność psychiczna. Można powiedzieć, że te cechy, te umiejętności się na siebie też nakładają, bo to nie jest tak, że my jesteśmy złożeni z takich równiutkich cegiełek, które na siebie nie nachodzą. My jako ludzie po prostu mamy różne cechy, różne predyspozycje i jedną z nich jest właśnie rezyliencja i to jest stricte rzecz ujmując umiejętność odpowiedzialna za to, jak podchodzimy, czy jak przechodzimy do równowagi po jakimś trudnym doświadczeniu, które to nas rozregulowało. Czyli jeżeli na przykład doświadczyliśmy jakiejś straty, popełniliśmy błąd, ktoś nas bardzo czymś zaskoczył, zachorowaliśmy albo chorowała bliska nam osoba, po takich różnych trudnych doświadczeniach, jak wracamy do równowagi, to właśnie wykorzystujemy rezyliencję, czyli taką umiejętność zatroszczenia się o siebie, kiedy nam jest trudno, i umiejętność powrotu do życia, do tego, żeby w tym życiu żyć i tym życiem się nażywać, jak napisałam w pierwszej książce, niezależnie od tego, co nas spotkało.
Jak w takim razie budować odporność psychiczną?
To jest tak, że po pierwsze rezyliencja to jest czasownik, czyli że to jest umiejętność, którą się robi i którą trzeba przekuwać na działanie. Nie wystarczy o niej myśleć, rozmawiać, czytać, trzeba to po prostu robić. To po pierwsze. Po drugie, ja zawsze podkreślam trochę tak anegdotycznie, że rezyliencja jest jak stonoga, czyli bardzo dużo takich pojedynczych umiejętności się do niej zalicza i możemy robić bardzo różne rzeczy, żeby właśnie rezyliencję wzmacniać. I pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to w ogóle poprzyglądać się, też używam tego terminu w książce, swojemu tak zwanemu oknu tolerancji. Okno tolerancji to jest taki nasz wewnętrzny zakres, który jest odpowiedzialny za to, ile my jesteśmy w stanie w sobie pomieścić trudnych doświadczeń, emocji, napięć, stresów, bo czasami jak tego wszystkiego jest za dużo, to nas wybija poza tak zwane okno tolerancji i my się bardzo rozregulowujemy. I możemy w tym rozregulowaniu utknąć na długi, długi czas, czasami nawet na całe życie, niestety. I ucząc się rezyliencji, my tak naprawdę musimy nauczyć się sprawdzać, które bodźce nam służą, które nas rozregulowują, co jest dla nas fajne, a co jest dla nas niefajne, mówiąc kolokwialnie, jak reagujemy na różne sytuacje w naszym życiu, po to, żeby zacząć tym zarządzać, czasami pewnych rzeczy unikać, czasami od pewnych rzeczy się zdystansować, czasami bardziej o siebie zadbać po jakimś trudnym doświadczeniu, bo częścią regulacji emocji i napięcia jest też regeneracja. Także tych metod jest bardzo dużo i długo o nich opowiadać by można było.
Ta książka jest tak naprawdę właściwie dla kobiet w każdym wieku, ale myślę, że mężczyźni również odnajdą tutaj coś dla siebie.
To prawda. Ja rzeczywiście zdecydowałam się, że będę pisać książki głównie przede wszystkim dla kobiet, chociaż teraz się do tego uśmiechnęłam, ponieważ też napisałam dwie bajki, a one są dla chłopców i dla dziewczynek, ale rzeczywiście jakby te książki, które piszę, pierwsza nazywa się Narzyć się, druga właśnie Kiedy życie mówi sprawdzam, dedykuję przede wszystkim kobietom, dlatego że z kobietami pracuję jako psycholożka i jako trenerka i jako coach najczęściej i widzę, że my nieustająco, ciągle zbyt dużo od siebie wymagamy. I pisząc do kobiet, jakby zawsze przemycam taki element czułości, wyrozumiałości dla siebie, bo powinniśmy tego się po prostu nieustająco uczyć. Natomiast doświadczenie pokazuje, że moje książki, z racji na to, że ja piszę bardzo takim ludzkim, nie chcę powiedzieć, że prostym, ale ja piszę bardzo po ludzku, tak bardzo wprost. Moje książki lubią też mężczyźni, czytają mężczyźni, polecają mężczyźni, piszą do mnie mężczyźni i jak ja to czasami żartuję, żyją, przeczytali i żyją, więc jeżeli jesteś, drogi słuchaczu, mężczyzną, to też możesz po tę książkę sięgnąć i na pewno z niej skorzystasz, chociaż dużo przykładów jest takich, no naprawdę stricte kobiecych.
Bardzo dużo też wspominasz o miłości do siebie. Czy boimy się we współczesnym świecie okazywać miłości samej sobie?
Myślę, że tak, chociaż coraz więcej o tym mówimy, ale prawda jest taka, że większość z nas została wychowana w bardzo surowych środowiskach. W szkole, w domu, uprawiając sport, ja mogę powiedzieć, chodząc do szkoły muzycznej w Łomży, doświadczaliśmy dużo krytyki, dużo surowości. Częściej stawiano nam oczekiwania i wymagania, niż jakoś chwalono, doceniano czy zauważano koszty, które ponosimy, dążąc do czegoś. I to sprawia, że rzeczywiście na takie hasło miłość do siebie reagujemy no takim zdziwieniem i trochę taką niezręcznością, czasami nawet żartując, że to brzmi jak jakieś słowo w obcym języku, bo to nie jest dla nas naturalne. Surowość kojarzy nam się bardzo mocno z czymś dobrym, z profesjonalnym, z takim dążeniem do rezultatów, a wydaje się, że jak będziemy miłować siebie, kochać siebie, to jakoś, nie wiem, będziemy się poddawać szybciej, będziemy odpuszczać, będziemy sobie pobłażać. No to tak nie działa. Miłość do siebie jest czymś innym niż pobłażanie. Miłość do siebie może być dojrzała, mądra, rozsądna, ale jest przede wszystkim z założenia oparta o troskę o siebie. I tego powinniśmy się właśnie uczyć. I co jest w ogóle niezwykle ciekawe i co przekonuje też często moje klientki, z którymi pracuję, które też przyjeżdżają do mnie na warsztaty, bo prowadzę też takie warsztaty otwarte, na które, uwaga, łomżynianki też przyjeżdżają, bo już kilka miałam, więc serdecznie zapraszam. Często na warsztatach mówię coś takiego, że słuchaj, jak wątpisz w ogóle w ideę miłości do siebie, to może przekonać ciebie to, że właśnie miłość do siebie jest jednym ze składników rezyliencji. To pokazały bardzo duże badania, że nie ma rezyliencji bez miłości do siebie, bez autoempatii, a jednocześnie rezyliencja właśnie uważana jest za kompetencje przyszłości, czyli za taki obszar umiejętności, których powinniśmy się w szczególności uczyć, no właśnie po to, żeby sobie radzić z tym no arcytrudnym światem, w którym przyszło nam żyć.
I chyba od kobiet we współczesnym świecie wymaga się też dużo więcej niż jeszcze kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat temu.
To prawda, to znaczy ja w ogóle nie będę kwestionować tego, że naszym matkom, naszym babkom też trudno się żyło pod jakimś względem, chociażby miały w domu mniej urządzeń takich pomagających ogarniać rzeczywistość, jak na przykład zmywarka, czy suszarka do prania,
a
czy nawet pralka.
A teraz tak? Mamy naprawdę bardzo wiele.
Mamy bardzo wiele, ale oczekiwania rosną, dlatego że my też we współczesnym świecie jako kobiety, po pierwsze, więcej pracujemy, jesteśmy bardziej zaangażowane zawodowo i oczywiście chcemy pracować. Ja pracuję też jako coach kariery, więc ja często widzę, jak bardzo kobiety chcą pracować i to jest super, ale jak idziemy do pracy, to nikt nas nie zwalnia z obowiązków domowych i obowiązków związanych z wychowaniem dzieci. I nadal statystyki pokazują, że my jako kobiety mamy na swoich barkach zdecydowaną większość obowiązków domowych nadal, jakby my gotujemy, sprzątamy, robimy zakupy, mężczyźni tak naprawdę najbardziej angażują się w płacenie różnych opłat, rachunków i ewentualnie biorą na siebie zakupy. No oczywiście są inne domy, są wyjątki. Na pewno w ośrodkach wielkomiejskich jest tak, że ta równość w podziale obowiązków i tych partnerstw jest większa, ale jakby patrząc globalnie, statystycznie, to nadal kobiety mają większość obowiązków na swoich barkach. Więc no jest praca, jest dom, ale też jest więcej oczekiwań względem tego, jakimi matkami jesteśmy i jakimi matkami powinnyśmy być. Jak ktoś ma dzieci w wieku szkolnym, ja mam już dwóch licealistów, ale pamiętam jeszcze z podstawówki, bo to było całkiem niedawno, jak żywe były grupy rodzicielskie, ile rzeczy musiała ogarnąć matka, takiego bąbelka. I to zazwyczaj są matki na tych grupach, właśnie to są zazwyczaj kobiety. No i czwarta rzecz, która jeszcze jest bardzo silnie wpływająca na nas, to są też oczekiwania względem wyglądu. Jakby standardy są ciągle wyśrubowane względem tego, jak powinniśmy wyglądać, jak powinniśmy dbać o siebie. No i trochę, a nawet bardzo łatwo jest się w tym wszystkim po prostu pogubić.
Ciągle dążymy do takiego perfekcjonizmu.
Tak, a ja perfekcjonizmu bardzo nie lubię. Co nie znaczy, że on czasami przypadkowo wcale nie staje się moim udziałem, bo staje się. O perfekcjonizmie napisałam jeden z rozdziałów tej książki i chociaż w pierwszej książce też napisałam trochę o perfekcjonizmie, to tutaj zdecydowałam się wrócić do tego tematu, go trochę inaczej ująć, trochę rozwinąć. Wyszłam bowiem z założenia, ale też wyszłam tak naprawdę z przekonania i z wiedzy, że perfekcjonizm jest dużym zabójcą rezyliencji. To znaczy, jeżeli chcemy działać perfekcyjnie, czyli robić wszystko na tip-top, oczekiwać od siebie idealności, oczekiwać od siebie też tego, że będziemy w ogóle zawsze gotowi, zawsze dyspozycyjni, zawsze na 120% przygotowani, oczekując od siebie tak wiele, tak naprawdę osłabiamy swoją rezyliencję i oddalamy się od czegoś, co jest bardzo ważnym filarem rezyliencji, a mianowicie od elastyczności. Czyli, że zaczynamy działać bardzo sztywno, a rezyliencja nie lubi sztywności. Rezyliencja lubi elastyczność, testowanie różnych rozwiązań. Rezyliencja lubi, jak wybieramy różne reakcje i raz zareagujemy tak, a raz tak, ucząc się jak najlepszych reakcji, a perfekcjonizm jest często taki, albo, zero-jedynkowy, masz robić tak i tylko tak będzie dobrze, jak zrobisz troszeczkę inaczej, albo jak coś nie wyjdzie, albo coś się spóźni, to koniec, mogiła, przekreślasz samego siebie. Dlatego też próbuję wpuścić w nas trochę takiego powietrza, lekkości, żebyśmy no, troszeczkę te oczekiwania wobec siebie zmniejszyli.
Chciałabym jeszcze wspomnieć o tym odpoczynku, o którym również wspominasz w książce. I ciągle w tej gonitwie, w tym zabieganym świecie, tego odpoczynku nam brakuje, zapominamy o nim, stawiamy go na drugie, nawet na trzecie miejsce.
Albo w ogóle usuwamy go z listy.
Albo w ogóle, właśnie.
Dokładnie tak. I ciągle to są takie tematy, o których trzeba po prostu dużo mówić i ciągle nam przypominać, ponieważ my nie umiemy odpoczywać. My jako współcześni ludzie jesteśmy bardzo przekonani właśnie, że ta produktywność to jest najważniejsza rzecz, którą powinniśmy się wykonywać w swoim życiu, a produktywność nie znosi odpoczynku i regeneracji. Mamy wokół odpoczynku bardzo dużo negatywnych przekonań i to nawet w zeszłym tygodniu prowadziłam sesję indywidualną z klientką, która używała takiego określenia: wiesz co, Marta, ja nie pozwalam sobie na nic nierobienie. A ja mówię: jak rozumiesz nic nierobienie? No, że ja tak na przykład leżę, odpoczywam i wtedy nie jestem produktywna, bo na przykład nie rozwieszam prania, bo na przykład nie robię tabelek w Excelu w komputerze, bo na przykład nie odpytuję w tym czasie syna ze słówek z języka angielskiego. A ja mówię: ale zobacz, jak leżysz, produkujesz swoją siłę. Jak leżysz, produkujesz wyregulowanie swojego układu nerwowego. Jak śmiejesz się ze śmiesznej komedii, to nie tracisz czasu, tylko pozwalasz sobie na radość, na śmiech, a to są bardzo dobre energie dla układu nerwowego. Układ nerwowy potrzebuje pobyć w śmiechu, potrzebuje pobyć w radości. Nie może się martwić cały czas, bo to nie wyjdzie mu na zdrowie. Więc ja bardzo chcę oswajać odpoczynek jako część naszego dobrostanu i część naszego zdrowia psychicznego i część właśnie regulacji emocji, bo ja bardzo wierzę w taki wzór 3R, 3 razy R, który mówi, że żeby regulować emocje, na początku musimy je rozpoznawać, czyli określać, jaką emocję czujemy. Następnie należy regulować emocje i napięcie i szukać jakiegoś sposobu, efektywnego sposobu poradzenia sobie z napięciem. I trzecim elementem, trzecim R jest właśnie regeneracja po przeżytych emocjach. I co jest w ogóle bardzo ciekawe, my musimy się regenerować zarówno po emocjach trudnych, takich nieprzyjemnych, jak strach, jak lęk, jak złość, ale po pozytywnych też. Ja w zeszłym tygodniu miałam premierę właśnie swojej książki, miałam bardzo duże spotkanie premierowe, aż byłam w szoku, że tak dużo ludzi przyszło na to spotkanie, mimo że grypa szaleje i dużo osób choruje. Miałam później piękną imprezę z przyjaciółmi dla przyjaciół i ja się też po tym musiałam wyregulować, zregenerować. I to nie chodzi o to, że zarwałam noc i tańczyłam do białego rana, tylko chodzi o tą dawkę emocji, przeżyć. To wszystko było w moim ciele i ja dałam sobie już do tego prawo, żeby poniedziałek po takim intensywnym weekendzie był po prostu spokojny, wolniejszy, chociaż ja wiem, że zwolnienie tempa w dzisiejszych czasach jest luksusem.
I po więcej takich wskazówek, porad oczywiście odsyłamy do lektury Kiedy życie mówi sprawdzam, ale jeszcze na koniec, skoro już zbliżamy się do Dnia Kobiet, już coraz bliżej, czego możemy życzyć kobietom sobie nawzajem w tym dniu?
Ja bym życzyła nam kobietom tego, żebyśmy były na siebie po prostu bardziej uważne. Jeszcze nawet nie czuła, bo to słowo czasami przytłacza, tylko uważne. Żebyśmy częściej zauważały, jak się w danej chwili czujemy, czego potrzebujemy. Żebyśmy częściej dawały sobie prawo do tego, żeby powiedzieć: to chcę, tego nie chcę, to wybieram, to odrzucam, to mi służy, a to mi nie służy. Żebyśmy jakby zauważały siebie i swoje elementarne potrzeby w codzienności i żebyśmy nie dawały sobie wmówić, że jesteśmy tylko i wyłącznie listą obowiązków, oczekiwań i odpowiedzialności. My jesteśmy czymś więcej, kimś więcej i zauważajmy siebie, zauważajmy swoje potrzeby i czasami też pozachwycajmy się sobą. Tak serdecznie, po prostu uznając, że czymś jesteśmy dobre, w czymś jesteśmy fajne, bo jesteśmy, naprawdę jesteśmy.
Marta Iwanowska-Pulkowska była moim gościem w audycji Z Kulturą na Ty. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję, dziękuję bardzo.
Z Kulturą na Ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15.